Errare humanum est, błądzić jest rzeczą ludzką. Errare scriptorum est, błądzenie to cecha pisarzy. Nazywam się Marek Krajewski i jestem autorem powieści kryminalnych, innymi słowy jestem literackim kryminalistą, a oto moje wyznanie błędów, oto moja spowiedź, zeznanie literackiego kryminalisty. Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest dzisiaj pani Barbara Gawryluk, długoletnia redaktorka Radia Kraków, zajmująca się w tej rozgłośni sprawami kultury. Pani Barbara Gawryluk jest absolwentką filologii szwedzkiej, autorką książek dla dzieci i tłumaczką takichże książek z literatury szwedzkiej. Bardzo mi miło Panią gościć w mojej audycji. Dzień dobry.
Dzień dobry, to jest zaszczyt, naprawdę, bo widziałam, jakich pan miewa gości. Ja się bardzo cieszę, że dzisiaj jestem tutaj z panem, chociaż wiem, że trochę nasze role się odwrócą.
Tak, to będzie to trochę odwrócenie ról, mianowicie zwykle to ja odpowiadałem na pani pytania, teraz będę ja trochę zadawał pani pytania, może trochę jednak te role powrócą do dawnych proporcji, kto wie, może w pewnym momencie jednak okaże się, że ja będę przepytywanym, no bo w końcu są to zeznania literackiego kryminalisty, a pani jest niejako osobą przesłuchującą.
Tak właśnie o tym myślałam, że to pan przesłuchuje zwykle swoich rozmówców, dzisiaj ja bym chciała przesłuchać pana, no ale spodziewam się, że też mnie pan zaskoczy jakimś pytaniem, na które trzeba będzie odpowiedzieć.
Z przyjemnością się zgadzam, rola przesłuchiwanego bardzo mi odpowiada.
Panie Marku, my rozmawialiśmy już nie jeden raz i przygotowując się do naszego dzisiejszego spotkania, proszę sobie wyobrazić, że ja w archiwum znalazłam nasze różne stare pogaduchy i dzisiaj nawet się uśmiechnęłam, słuchając takiego naszego nagrania sprzed 10 lat, kiedy pan zwierzał się, że jest coraz trudniej z pomysłami. Że no, przy każdej następnej książce już panu więcej czasu zajmuje zarówno opracowanie planu, jak i znalezienie tego głównego tematu, jak i wymyślenie tej intrygi, która ma czytelnika przyciągnąć. I kiedy przeczytałam pana najnowszą książkę, to pomyślałam sobie, nie ma w ogóle nie będzie takiego problemu, bo pan po prostu poza tymi swoimi stałymi cyklami i stałymi bohaterami ma przecież nieograniczony świat, do którego pan może zaglądać, prawda? Tak to jest, że otwiera się jakaś przed panem taka niesamowita przestrzeń i zawsze wszędzie gdzieś można jakiś taki temat znaleźć.
To prawda, rzeczywiście nie jest tak źle, jak sądziłem. Kiedy rozmawialiśmy 10 lat temu, to mówiłem, że jest to ogromna trudność, że natrafiam nieustannie na jakieś przeszkody, że wymyślanie powieści kiedyś zajmowało mi, nie wiem, weekend, kiedy byłem jeszcze młody i bystry, a teraz siedzę nad jedną powieścią, nad wymyśleniem planu, miesiąc. Tak wtedy o to odczuwałem. Ale jednak okazuje się, że lata płyną, a nie jest jakoś tak chyba specjalnie gorzej z wymyślaniem powieści, że moje tamte obawy były trochę przedwczesne, trochę nieuzasadnione, bo rzeczywiście udaje mi się jakoś trzymać mój umysł, mieć w pogotowiu. Radary mojego umysłu są nastawione na wyłapywanie różnych wątków z otaczającego mnie świata, z lektur, które pochłaniam, z filmów, które czytam, ale to nie tylko dlatego, bo też powodem, dla którego jakoś nie jest mi trudno wymyślać fabułę, jest to, iż mam wokół siebie świetnych współpracowników. O jednym z nich szczególnie chciałbym powiedzieć, to jest Mikołaj Kołyszko, mój eksplorator, który szuka różnych materiałów do moich książek.
To słowo eksplorator, musimy się zatrzymać. Bardzo mi się to słowo spodobało i pomyślałam sobie, taki zawód to ja bym też chciała wykonywać. Eksploratora literackiego. Bo to jest to, co pisarzowi jest często bardzo potrzebne. Czasem robi to sam, a pan tutaj ma fantastycznego współpracownika.
Tak jest, wolę to słowo, wolę słowo eksplorator, nie słowo researcher, prawda? Staram się jak mogę rugować anglicyzmy z mojego języka, na przykład nie lubię używać słowa podcast, wolę cyberaudycja, czyli audycja w cyberprzestrzeni. No, oczywiście zdaję sobie sprawę, że te moje neologizmy nie przyjmą się, ale jednak jestem wierny moim zasadom i staram się, gdzie tylko mogę, wprowadzać słowa polskie ze szlachetnym tłem, ze szlachetną genezą, bo eksplorator jest to wyraz łaciński, oczywiście explorare, szukać, poszukiwać, eksplorator. To jest jedna rzecz. Otóż Mikołaj Kołyszko rzeczywiście bardzo mi pomaga w wymyślaniu fabuły, przede wszystkim w tym, że dzięki jego pomocy buduję świat powieściowy i w tym świecie powieściowym, kiedy już on już jest zbudowany, kiedy już mam jego wizję, to jakoś łatwiej mi odnaleźć główne wątki powieści. Inną taką osobą, o której muszę tutaj wspomnieć, jest mój kolega serdeczny z Wrocławia, Maciej Lamparski. Jest to obdarzony wielką wyobraźnią człowiek, prawnik z wykształcenia, obecnie dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego we Wrocławiu. Jest to miłośnik i znawca literatury kryminalnej i szpiegowskiej. I on ma w głowie tak poukładane te wątki rozmaite, które poznał w wyniku swoich lektur, że kiedy z nim rozmawiam na początku, zanim jeszcze plan powstanie i przedstawiam mu ogólny zarys, tylko jakąś dominantę, on nagle wchodzi, on nagle ingeruje, wprowadza nowe sceny, nowe historie, poboczne, a czasami nawet główne. Także w wyniku dyskusji z różnymi ludźmi, w wyniku współpracy z różnymi osobami mogę rzeczywiście takie tempo utrzymywać, bo dwie, a nawet teraz trzy powieści rocznie, bo trzy napisałem w minionym roku, to jest tempo dość silne, czy dość szybkie naprawdę.
No i jest pan za to bardzo podziwiany, bo to rzeczywiście na dodatek jeszcze są opowieści, no to właśnie z tą głębią, tak? To znaczy tam się bardzo dużo dzieje i jest, kiedy się czyta te książki, to czuje się tę pracę, która została włożona, żeby taką historię opowiedzieć. Ale jeszcze chciałam zapytać o impuls, czyli co jest na początku, znaczy... No, gdzieś na przykład, weźmy tę najnowszą powieść, tę książkę, która rozgrywa się w Krakowie, tak w Galicji, na przełomie wieków. Skąd bierze się ten impuls, teraz jest czas na taką historię? Czy to jest wydarzenie, czy to jest jakiś drobiazg, który pan, mówił pan o tym, że pan czasem trafia na po prostu na jakąś scenę, czy na jakąś, czy właśnie, czy to jest scena, czy postać? Wydarzenie, czy czas, czy miejsce? Co jest tym takim najważniejszym impulsem na początku?
W wypadku powieści Demonomachia ten impuls we mnie tkwił już od dawna. Ja już odczuwałem jego działanie w latach młodzieńczych, w latach wręcz licealnych, może potem studenckich. Otóż zawsze interesowały mnie powieści grozy. Zawsze byłem miłośnikiem horrorów. Ale nie takich horrorów typu gore, gdzie się mięso na ścianach, prawda, rozlepia. Nie, broń Boże. Chodziło mi raczej o horrory takie intelektualne, horrory sięgające
do mózgu, do
wierzeń, ale równocześnie do pewnych filozoficznych zagadnień, powiedziałbym. A z drugiej strony te horrory były dla mnie szczególnie wiele warte, kiedy one miały związek jakiś, powiedzmy, z powieścią detektywistyczną. Czy może samą fabułą detektywistyczną. Kiedy, mówiąc krótko, znajdowałem w filmie albo w książkach takie oto dzieła, które łączyłyby w sobie jednocześnie grozę i dociekania detektywistyczne. Dwa takie filmy na mnie ogromne wrażenie wywarły i o nich chciałbym powiedzieć, bo oglądałem je właśnie w latach studenckich i wtedy już zaczęły mi się w głowie pojawiać myśli, żeby może kiedyś w przyszłości bym napisał taką książkę, która byłaby połączeniem horroru i powieści kryminalnej, sensacyjnej. To były dwa filmy. Pierwszy Alana Parkera, znakomity film z Mickeyem Rourkem pod tytułem Harry Angel. Ten film opowiada o nowojorskim detektywie, który jak mityczny Edyp prowadzi śledztwo w sprawie samego siebie. Wspaniały film, wspaniała kreacja tego aktora Mickeya Rourka. wtedy będącego na szczytach swoich możliwości aktorskich. Drugi film to był film polski, chyba zapomniany, reżyser na pewno jest zapomniany, tak przynajmniej w takim szerokim oglądzie miłośników, w szerokim oglądzie publiczności przychodzącej do kin, Jacek Koprowicz. Tytuł filmu Medium. Film, oglądałem go w roku 1988, film opowiada historię rozgrywającą się w Gdańsku. Władysław Kowalski, który gra rolę śledczego, policjanta niemieckiego, czy takiego no, pochodzenia polskiego, ale w wolnym mieście Gdańsku prowadzi śledztwo. Jego pomocnika gra świetnie Michał Bajor, który w tym filmie odgrywa rolę wyjątkowej kanali, takiego gestapowca, prawda? W tym filmie widzimy również śledztwo, by tak rzec, spirytystyczne. W tym śledztwie główny bohater, policjant zmęczony przez życie, nadużywający alkoholu, dociera do pewnych obszarów no, nieświadomości, podświadomości, do pewnych obszarów, od których należałoby się chyba trzymać z daleka, jeżeli oczywiście wierzymy w spirytyzm. Ja niespecjalnie wierzę. Ale to były te pierwsze impulsy. Powieści, filmy, które by łączyły w sobie i jedno, i drugie, czyli wątki.
Czyli ten impuls przede wszystkim to jest jednak w tym momencie nawet gatunek, czyli nic gatunek. Z czego powiedziałam.
Tak jest, nie. Nic, ani bohater, ani miasto, gatunek, oczywiście. No i teraz, otóż to, i kiedy doszedłem do wniosku, żeby, no, kiedy podjąłem karkołomną, przyznaję dość decyzję, żeby napisać jeszcze jedną, trzecią książkę rocznie, no to z wydawcą ustaliliśmy, że ta książka, no oczywiście będzie książką poza seriami, bo jeżeli piszę jedną o Popielskim, jedną o Moku, no to tutaj trzecia powinna być poza seriami, jedna tymi dwiema głównymi seriami. I tutaj pojawiło się pytanie, o czym? Przypomniałem sobie o moich fascynacjach powieścią grozy, a więc powiedziałem powieść grozy. Gdzie miałaby się rozgrywać i kiedy? O dwudziestoleciu już tyle piszę, więc chciałem osadzić ją w innych realiach. Niewiele różniących się jednak, ale trochę innych. I jest przełom XIX i XX wieku. Jakie miasto? Ponieważ myślałem o elementach nadprzyrodzonych, jak powiedziałem, i coraz bardziej mnie interesowały kwestie wierzeń żydowskich, kiedy eksplorowałem wraz z Mikołajem Kołyszką, tutaj szukaliśmy punktu zaczepienia, wierzenia żydowskie, wiara w dybuki, w dusze zmarłych ludzi, które potrafią przylgnąć do żywych ludzi i kierować ich losami. Wydało mi się to fascynujące. I mamy tak. Teraz pytanie, dlaczego Kraków, a właściwie Podgórze, miasto, które wtedy było osobnym miastem, to dopiero później stało się, w 1915 roku
tak,
stało się.
Bohaterowie tam mają sporą drogę do przebycia między Podgórzem a Krakowem, sobie teraz wsiąść w tramwaj i przejechać parę przystanków, natomiast tak. Wtedy to jednak była odległość i też jest tam taka w którymś momencie informacja o jedynym moście, prawda, że to jest tak. Ten problem, że tam się robią korki w momencie, kiedy jest na przykład pogrzeb żydowski. No, to są wszystko bardzo ciekawe informacje, które docierają do współczesnego czytelnika. Ale to jest też bardzo trudny temat. Znaczy mówię tutaj trudny, że społeczność żydowska zawsze była jednak bardzo zamknięta i dla nas ludzi, którzy z tym życiem, z tą społecznością nie mieli albo nie mają zbyt wiele wspólnego, to czasem jest nie do przejścia. To znaczy, kiedy chcemy się wgryźć jakoś, chociażby nawet w sposób życia, myślenia, postępowania, w religię, to dla takiego cywila to jest prawie niemożliwe, a pan się odważył. I to jest naprawdę taka też, myślę, dla czytelnika lekcja.
No odważyłem się tylko dlatego, że mam grono pierwszorzędnych współpracowników. Bo gdybym miał napisać tę książkę sam, to musiałbym, przypuszczam, na same eksploracje stracić przynajmniej rok. Dokładnych, szczegółowych poszukiwań. To po pierwsze. Po drugie, no tutaj jest to nieznany świat, który tym bardziej mnie fascynuje. Ja się nie interesowałem specjalnie kulturą żydowską wcześniej.
Właśnie chciałam o to zapytać, czy to jest jakaś kontynuacja wcześniejszych zainteresowań?
Nie, zupełnie.
To jest dobra wiadomość, bo ja na przykład się zawsze próbowałam w to jakoś wczytać, czytając na przykład Singera.
A tak.
Ale nie umiałam się odnaleźć w tym świecie, bo po prostu go nie do końca rozumiem. Mhm. Ale to, że Pan mówi, że się da, to jest dobra wiadomość dla tych, którzy chcą próbować.
Oczywiście, tak. Mhm. Jak najbardziej. Ja się nie interesowałem specjalnie kulturą żydowską. Pamiętam, że podczas studiów moich we Wrocławiu był wówczas prezentowany znakomity spektakl według powieści, spektakl teatralny według powieści Izaaka Baszewisa Singera, Sztukmistrz z Lublina. Mhm. I wtedy byłem, jak wielu wrocławian, byłem na tym spektaklu, prawda, podziwiałem grę aktorską, podziwiałem samo dzieło sceniczne, było znakomite i tak trochę wtedy się zainteresowałem kulturą żydowską, ale tylko trochę, to minęło, mało mnie interesowały te kwestie, mijały lata i jednak kiedy zastanawiałem się nad sprawami ponadnaturalnymi, które można by wykorzystać w powieści, to te dybuki ciągle krążyły wokół mnie. Kiedy obejrzałem w końcu film Michała Waszyńskiego pod tytułem Dybuk, wtedy mnie jeszcze bardziej zainteresowało, kiedy przeczytałem w ogóle dzieło Anskiego, czyli Dybuk, jego dramat, to dzieło sceniczne, to już wtedy coraz głębiej wnikałem w ten świat. To już było bardzo interesujące. Kiedy Mikołaj Kołyszko mi dostarczył jeszcze dodatkowo książkę pod tytułem Folklor żydowski, jest to relacja z wyprawy, jaką właśnie Szymon Anski wraz ze swoimi współpracownikami podjął przed I wojną światową, i oni wówczas zwiedzali wioski, miasteczka Ukrainy, tej Ukrainy wschodniej, będącej pod rządami wówczas carskimi. I tam zjawiali się w miasteczkach i zbierali informacje. I to jest książka niezwykła. Książka dla każdego, kto byłby zainteresowany demonologią żydowską. Jest to podstawowa lektura. Avram Rechtman, tak się nazywa ta książka. Folklor żydowski, relacja z pewnej wyprawy.
Ta część poświęcona Podgórzu, temu żydowskiemu stylowi życia, tym ludziom, którzy tam się pojawiają, jest bardzo ciekawa. No ale i mamy też w ogóle Kraków, prawda? I Kraków taki dosyć szczegółowy. Wie pan, co ja wczoraj zrobiłam? Jak kończyłam już czytać książkę, to sobie jeszcze parę rzeczy sprawdziłam. Tak? Czy one naprawdę są... Tak, bo ja tam na przykład nie byłam.
No proszę.
Tak, ja krakuska z urodzenia. Mm-hmm. Więc naprawdę szapoba. Rozumiem, że to jest zasługa współpracowników, ale tak. Proszę nam powiedzieć, były spacery po Krakowie, bez tego się nie dało zrobić, nie da się tylko w Google Map patrzeć.
Ależ tak, oczywiście. Najpierw powiem, dlaczego w ogóle wybrałem Kraków, bo Kraków wybrałem drogą eliminacji. Chciałem, jak mówiłem, osadzić akcję w środowisku żydowskim. I teraz tak, środowisko żydowskie, jednocześnie środowisko wielkomiejskie. Nie, jako pisarz nie jestem zainteresowany opisem małych miasteczek czy wiosek, interesuje mnie wielkie miasto z różnych powodów. Otóż, jakie wielkie miasta mogłem brać pod uwagę, w którym byłyby silne skupiska żydowskie? Wilno, Warszawa, Lublin, Lwów, Łódź, prawda, Kraków. I teraz tak, Łódź, Warszawa, Wilno, Lublin, te cztery miasta leżały w zaborze carskim, rosyjskim. Zatem tutaj musiałbym dokonywać dodatkowych eksploracji. Skomplikowane to było. Musiałbym wchodzić w świat no, powiedzmy, administracji carskiej. Jednak o tej Galicji wiem więcej. Czyli Lwów lub Kraków pozostawał mi. O Lwowie już pisałem.
No tak.
Drogą eliminacji wybrałem Kraków, miasto, z którym mnie łączą dziwne więzy. Mówię dziwne, bo od niechęci do fascynacji. Na szczęście, ta niechęć to jest tylko zjawisko czasowe i ona już dawno zanikła. W tej chwili zawsze jest zainteresowanie. Niechęć dlatego, że w roku 2007, kiedy byłem w Krakowie, złamałem tu rękę. I pośliznąłem się na lodzie, złamałem rękę.
Jakiś może być czasem prozaiczny powód
tak,
niechęci.
Ale to jeszcze nic, bo potem była prawdziwa, straszna odyseja po szpitalach krakowskich. Wtedy był przymrozek w nocy, to była noc soboty na niedzielę, był przymrozek i mnóstwo ludzi uległo takiej kontuzji jak ja, większość tych ludzi w odróżnieniu ode mnie była pod wpływem alkoholu. I w związku z tym każdy szpital, pogotowie i tak dalej, było napchane tymi ludźmi, było potworne oblężenie. No i no, jak pewnie i w innych miastach, nie zostałem jakoś, powiedzmy, łaskawie potraktowany. Spędziłem tam długie, długie godziny czekania i to była ta niechęć. A potem, jak już znalazłem wydawcę w Krakowie, jak już związałem się z wydawnictwem Znaki, przyjeżdżałem tutaj co roku i chodziłem po plantach i zwiedzałem Kraków, to już ta niechęć natychmiast została wypchnięta przez wrażenia dobre. A takie najlepsze wrażenia miałem z ostatniej właśnie wycieczki po Podgórzu, którą podjąłem wraz z Mikołajem Kołyszką wspomnianym. Spacerowaliśmy po Podgórzu.
I to było takie wyszukiwanie tych różnych drobiazgów.
Tak.
Część na pewno jest w pamięci, ale część się znalazła w akcji książki.
Tak jest, i to Podgórze, to miasto, które nie było wtedy częścią Krakowa, było osobnym miastem, zafascynowało mnie. Piękne kamieniczki, kamieniołomy, wzgórze, cmentarze. Fakt, że kiedyś w Podgórzu działał, mówię w Podgórzu, bo cały czas traktuję to jako miasto, nie na Podgórzu, jako dzielnica, prawda, że działał alchemik Twardowski, okultysta. To, że na tym wzgórzu były szubienice, na których wieszano złoczyńców. To wszystko bardzo mi się podobało, bardzo mnie interesowało. Ten piękny park Bednarskiego. Spacerowaliśmy z Mikołajem i szukaliśmy miejsc. Szczególnie interesowało mnie takie miejsce, kamieniczka charakterystyczna dla Galicji, z galeryjkami, które biegną wokół wewnętrznej stronie domów.
Podwórku, tak.
Z których galeryjek można się wychylić i zobaczyć, jak wygląda podwórko. Tego szukałem i warunek był jeszcze taki, żeby to było miejsce, bo jeszcze nie wiedziałem, że to będzie pod górze, żeby to było miejsce, w którym mieszkaliby Żydzi i Polacy obok siebie mniej więcej w równej liczbie. I dopiero wtedy Mikołaj Kołyszko powiedział, że on widzi takie miejsce, to jest Podgórze. Dopiero wtedy pojechaliśmy na Podgórze i tam sprawdziliśmy rozmaite miejsca. Czyli tak naprawdę tutaj fabuła i moje zapotrzebowania, powiedzmy, literackie wpłynęły na wybór miejsca. Oczywiście droga eliminacji, tak jak powiedziałem, wyeliminowałem wszystkie inne miasta, Kraków został, prawda? Oraz konieczność takich, a nie innych scen, które już obmyśliłem wcześniej i znalezienia dla tych scen dobrej lokalizacji.
Pozwoli pan na osobisty wątek teraz.
No oczywiście.
Więc dlaczego też wzruszałam się, czytając tę książkę i zaglądałam na mapę, kiedy już ją skończyłam? Ponieważ to się dzieje w ogóle wokół ulicy, na której wychowała się moja mama, która jest no niestety trochę już w tej chwili przebudowana i na przykład domu, w którym urodziła się moja mama, mieszkała, moja mama już nie ma, ale są domy sąsiednie i ja pamiętam z jej opowieści przecież, jak właśnie to... Ta symbioza z żydowskimi sąsiadami była czymś absolutnie codziennym i normalnym. Jak opowiadała o tym, jak chodziła do szkoły baletowej, gdzie najlepszą tancerką była właśnie jej żydowska przyjaciółka. Jak to się rozkładało w klasie, prawda? Ile było polskich dziewczynek, ile było żydowskich dziewczynek. To wszystko gdzieś mi się zaczynało układać, kiedy czytałam też tę opowieść właśnie o tym podwórku, o tej kamienicy, o tych ze sobą współistniejących obywatelach dwóch narodowości. No i taki żal, prawda, za tym czasem, którego już nie ma. Ale myślę, że takich czytelników właśnie tutaj w Krakowie będzie pan miał bardzo, bardzo wielu, bo przecież mamy całe pokolenie starszych ludzi, którzy pamiętają, jeszcze pamiętają, już odchodzą, ale jeszcze pamiętają. No i tych, którzy się tym zaczynają interesować. I drugi osobisty wątek to taki, że kiedy dzisiaj w radiu opowiadałam o pana książce i zachęcałam słuchaczy do lektury, koleżanka prowadząca program mówi tak, ale mówię właśnie, przygotowuję, że to jest powieść grozy, że jest tam dużo mocnych scen, że to jest powieść dla ludzi o mocnych nerwach, ostrzegam, to nie jest taka wielka przyjemność spacerowania po Podgórzu, tylko tam się naprawdę dzieją straszne rzeczy. A koleżanka prowadząca program Anna Piekarczyk mówi, a my tak próbujemy odczarować to Podgórze. Więc no. Każdy kij ma dwa końce, prawda? Bo rzeczywiście jest w Krakowie taka atmosfera, prawda? Że to Podgórze to trochę takie miejsce zakapiorów i takie właśnie trochę niebezpieczne i takie ciemne i nieprzyjemne. A kiedy się tam idzie, to się odkrywa właśnie te wszystkie fantastyczne zaułki, uliczki, schodki,
oczywiście,
podejścia.
Wspaniałe wille.
I te piękne domy. No i właśnie to chcemy w Krakowie odczarować Podgórze. A tu bach, dostajemy książkę, gdzie to Podgórze takie przyjemne wcale nie jest.
No przykro mi, że nie wpisałem się w tę tendencję odczarowywania, ale z drugiej strony, no cóż, to jest powieść grozy, czy zawsze możemy powiedzieć, że tam się rozgrywają sceny wzięte żywcem no, z takich sytuacji ponadnaturalnych, powiedzmy. A tak naprawdę byłem zachwycony Podgórzem i bardzo ładna dzielnica, to był wtedy słonecznie, piękny spacer, mam jak najlepsze wspomnienia z Podgórza, także to jest, gdybym, prawdę mówiąc, przyznam się pani szczerze, że gdybym miał mieszkać w Krakowie, to wybrałbym Podgórze. A ono też zostało wybrane z tego względu, bo można zadać tutaj pytanie, dlaczego nie Kazimierz, które przecież było, który był sercem jakby żydowskiej społeczności, życia, tak. Prawda? Dlaczego nie Kazimierz? Otóż dlatego, że na Kazimierzu, o ile mi wiadomo, mało mieszkało Polaków.
Tak, tak. I to są też wspomnienia mojej mamy, na przykład, że na Kazimierz się chodziło do Żyda kupić futro, naprawić buty, tak? I tak dalej, i tak dalej. Natomiast w Podgórzu jednak to życie było właśnie takie pomieszane i tak jak mówię, te więzi sąsiedzkie były bardzo, bardzo mocne i te wspólne zabawy właśnie na podwórku tych dziewczynek, no miały wtedy po te 8, 9, 10 lat zarówno z domów żydowskich, jak i z domów polskich. Teraz jeszcze chciałabym tak troszeczkę odejść od pana najnowszej książki i zapytać, czy pan się zgadza z taką opinią, że stawia pan wysokie wymagania czytelnikom, bo też o tym dzisiaj rozmawialiśmy, że no to są takie powieści, przy których trzeba się dosyć mocno koncentrować, jeśli się chce nadążyć za tokiem myśli autora, no to trzeba też trochę wiedzy i że to nie jest takie proste. Wysokie wymagania. Czy pan się zgadza z taką opinią? Autor stawiający wysokie wymagania czytelnikowi.
To jest trudne pytanie, bo z jednej strony rzeczywiście, no, pisząc, muszę uwzględniać mojego czytelnika. Muszę go sobie wyobrazić, kim on jest, jakie on czyta książki, czy przypadkiem nie porzuci mojej książki w połowie, bo powie, że tutaj jest za dużo kwestii, które musi na przykład nieustannie sprawdzać, gdzieś w Wikipedii przeglądać, czy sięgać do jakichś innych źródeł, prawda? Czy nie porzuci w pewnym momencie lektury? To jest bardzo ważne pytanie. Ale z drugiej strony ja adresuję moje powieści do czytelników, którzy są zainteresowani kulturą, historią, ja piszę powieści retro. Więc tutaj już w tym momencie zakładam, że będą mnie czytali ludzie, którzy są zainteresowani historią. To po pierwsze. Jeżeli są zainteresowani historią, no to w tym momencie są również zainteresowani, czy nie jest im obce tło historyczne danych wydarzeń. A co ja mam na myśli, mówiąc tło? Są wszelkie warunki społeczne, choćby edukacja, wykształcenie, jakie mieli wtedy ludzie, choćby to, że ci ludzie, inteligencja wówczas polska, to byli głównie absolwenci gimnazjów klasycznych i właściwie łaciny używali na co dzień. Choćby w postaci sentencji, maksym łacińskich. Zatem jeżeli ktoś powie, że to są zbyt duże wymagania, no odpowiem, no, ja taki świat opisuję. Taka jest, osadzam głęboko, mocno sceny, fabułę powieści w historii. Zatem historia taka właśnie była. Oczywiście można by mi zasugerować, że może bym na przykład pisał kryminały osadzone w środowisku gangsterskim, którego to środowiska przedstawiciele wcale nie musieli być dobrze wykształceni i głęboko sięgać w rejony ludzkiej kultury. No tak, można by tak zrobić, ale wtedy musiałbym poznać świat gangsterów i też inne eksploracje prowadzić, prawda? Tak czy inaczej, ktoś, kto pisze powieści historyczne. Umberto Eco powiedział kiedyś, że powieść historyczna to jest taka powieść, która nigdzie w żadnym innym czasie nie mogłaby się rozgrywać. Taką jest powieścią Demonomachia na przykład. ona by się nie mogła w innym czasie rozgrywać, to znaczy oczywiście mówimy o pewnym przedziale czasowym. Chodzi mi tutaj o wiarę w dybuki. Chodzi mi o sytuację, kiedy na przykład Kościół katolicki był bardzo silny i dyktował pewne normy zachowania. Tak tu jest w tej powieści, prawda?
Nie możemy za dużo zdradzić, ale ta siła Kościoła, siła księdza konkretnego pojawia się od razu na początku, w przypadku głównego bohatera. Nie ma dyskusji w ogóle.
Oczywiście.
Po krótkim zebraniu następuje decyzja, dla ciebie nie ma miejsca.
Tak jest. Zatem musiałbym znaleźć taki odcinek czasu, czy takie miejsce w czasie, taką chwilę w czasie, kiedy uczniowie gimnazjum fascynowaliby się Mickiewiczem. Kiedy jest taki czas jest? No myślę, że do końca lat 60. Później ta fascynacja Mickiewiczem, ona mocno opadała. Ja jeszcze, kiedy chodziłem do liceum w latach 80., zachwycałem się wierszami Mickiewicza, Redutę Ordona znałem na pamięć. To były takie czasy. Ale potem następuje chyba pewien zanik zainteresowań. Zatem te wszystkie czynniki, Mickiewicz, siła Kościoła, Żydzi, wiara w zabobony, te wszystkie czynniki są jak wektory, które wskazują jedno miejsce, mniej więcej, jeden przedział czasowy. To jest taki przedział właśnie, jaki wybrałem, czyli to jest okres przełom XIX i XX wieku. I ten wybór od razu nasuwa rozmaite trudności, czy ten wybór wiąże się z rozmaitymi trudnościami, które muszę jako autor pokonać, żeby na przykład przedstawić życie codzienne. A to z kolei wymaga od czytelnika pewnej wiedzy, czy przynajmniej pewnego zainteresowania tamtymi czasami, żeby chciał sprawdzić.
Tak, właśnie nie wiedzy, tylko zainteresowania, otwartego umysłu.
Otwartego umysłu, tak jest. I w tym sensie, jeżeli wracam do Pani pytania, jeżeli stawiam jakieś wysokie wymagania, to moje wymagania nie są takie bardzo wysokie, bo ja tylko proszę, zachęcam do lektury czytelnika o otwartym umyśle.
Więc ja mam otwarty umysł, większość z Pana książek przeczytałam, musi być odrobina dziegciu tutaj, ale z jedną sobie nie poradzę. Muszę powiedzieć. I tu właśnie okazało się, że to była dla mnie zbyt wymagająca lektura. Ja już teraz nawet nie wiem, czy ja po prostu doczytałam do końca, czy jednak stwierdziłam, że nie dam rady. Nie zgadnie pan, która.
Arena Szczurów.
Nie.
No to...
Liczby Harona.
Liczby Harona.
Poległam przy matematyce.
Ach tak.
Poległam. Po prostu dla mnie było to za trudne. Za trudna była cała ta przecież, a na niej oparta była cała intryga, cała zagadka. A ja lubię zgadywać razem z Panem, tak? To znaczy dochodzić do sedna sprawy. I tu sobie nie poradziłam. Słaba z matematyki, może na maturze sobie poradziłam, ale to był mój ostatni kontakt przed wielu, wielu laty z matematyką i już dla mnie to było zbyt trudne. Więc tak się też może zdarzyć, no ale powiedzmy, był to jeden tytuł z wszystkich.
Tak, dotknęła Pani niezwykle istotnego zagadnienia. Zagadnienia, które można by sformułować w takiej wypowiedzi, którą zresztą słyszałem kiedyś na pewnym spotkaniu autorskim. Wypowiedź padła z ust pisarza, który powiedział: dobrze się bawiłem, pisząc tę książkę. I kiedy słuchałem tej wypowiedzi, byłem wśród publiczności, natychmiast zapaliła się w mojej głowie lampka alarmowa. Powiedziałem, to nie ty się masz dobrze bawić.
Czy czytelnicy się dobrze bawią?
To nie, twoje pisanie ma być krew, pot i łzy. Dobrze mają się bawić czytelnicy. I ja, pisząc Liczby Harona, świetnie się bawiłem, bo uwielbiam matematykę. Ale właśnie tutaj nie uwzględniłem zupełnie, że
być tacy, którzy po prostu nie przejdą przez.
Oczywiście, mogą być tacy, którzy nawet którzy chociaż lubią moją twórczość, powiedzmy, no to jednak nie pójdą za mną w tym kierunku. I to był błąd. To był błąd. Uważam, że nie powinienem aż w tak głębokie i hermetyczne rejony wchodzić.
Ja się, muszę przyznać, wtedy o tyle niepokoiłam, że śledzę też, co piszą inni koledzy, jakie się ukazują recenzje książek, prawda, kiedy się jakimś tytułem zajmuję. Chcę też wiedzieć, co mówią inni, nie mówiąc o tym, że też często się w tym gronie spotykamy ludzi, którzy zajmują się literaturą od takiej strony właśnie, może nie recenzenckiej, ale dziennikarskiej. I szukałam tego samego niepokoju, który ja mam u kogoś innego i nie znalazłam. I stwierdziłam, że to jest w takim razie mój problem, tak? Że ja widocznie jednak rzeczywiście z tą matematyką mam wielki kłopot. Jakby nikt tego nie podjął, tak? Że zagadka jest zbyt trudna dla zwykłego czytelnika, który nie ma, dla którego matematyka jest wielką tajemnicą. Nie wiem, czy się ludzie bali skrytykować książkę, autora, czy rzeczywiście to tylko był mój kłopot.
Jeżeli miałbym zaryzykować odpowiedź na to pytanie, które jest trochę pytaniem retorycznym, ale, no tak. ale wydaje mi się, że można sobie z tym poradzić, z tą matematyką, bo tak sobie poradzili twórcy filmu, który powstał na podstawie, jest to serial pod tytułem Erynie, ale nie powiem ani słowa o tym serialu, bo nie mogę, jestem zobowiązany umową dżentelmeńską. Nie powiem, kto jest twórcą głównej roli Popielskiego, mogę tylko tyle powiedzieć, że jest to wybitny polski aktor, ulubieniec kobiet. Mogę powiedzieć, nie mogę powiedzieć, kto jest reżyserem. Prawdzie te informacje krążą po internecie, ale ja tutaj dałem słowo honoru i dałem słowo dżentelmena, że nie będę o tym mówił kto, ale mogę powiedzieć jedno. Twórcy filmu wspaniale sobie poradzili z wątkiem matematycznym. Liczby Harona tam...
To jest szansa dla takich jak ja.
Tak, poradzili sobie. Może oni to po prostu chwycili od nieco innej strony. Może pani miała wtedy...
Może jestem zbyt wnikliwa.
Tak, oczywiście. Może rozumiem doskonale. Niechęć lubiła pani matematykę.
No właśnie nie.
No właśnie. Zatem tutaj jest, ja to doskonale rozumiem, często się kierujemy takimi, powiedziałbym, przedsądami. Kiedy ach, to jest powieść o tym i o tym, nie będę tego czytała, albo to sobie odpuszczę, bo to mnie nie interesuje. Ja też taki jestem. Doskonale panią rozumiem. Kiedyś w liceum moim najmniej ulubionym przedmiotem, że tak się wyrażę, była biologia. Nie znosiłem biologii. I kiedy potem się interesowałem filozofią i natrafiałem na odwołania do biologii, to natomiast te wątki pomijałem i takiego autora, który do biologii się odwoływał, często lekceważyłem. Po prostu to był pewien przedsąd, który miałem. Po latach, kiedy zainteresowałem się teorią ewolucji, zrozumiałem, ile straciłem. Ale co, ale to już jest nie do nadrobienia.
Ale czasem są pewne rzeczy do nadrobienia. Ja właśnie myślę, że wszyscy mamy braki ze szkoły. My również, uczący się wiele, wiele lat temu, przecież te nasze szkoły były naprawdę czasem straszne i nauczyciele byli kompletnie niedouczeni. I my jesteśmy tego dowodem potem właśnie, mając dziury w wykształceniu, ale to wszystko można sobie nadrobić.
Tak.
No właśnie, na szczęście jest literatura, na szczęście są wszystkie inne możliwości, żeby docierać do źródeł, żeby można było sobie samemu pewne rzeczy wytłumaczyć.
Tak jest, Tadeusz Zieliński, wybitny, z najwybitniejszych polskich filologów klasycznych, napisał takie zdanie, które mi głęboko zapadło w pamięć. Człowiek wykształcony jest zawsze wykształcony, choćby zapomniał wszystkiego, czego się nauczył. Dlatego, że człowiek wykształcony wedle definicji Zielińskiego to jest taki, który wie, gdzie znaleźć odpowiedź na nurtujące go pytanie.
To jest to, co ja słyszałam w liceum, co mnie zawsze bardzo pocieszało, że to ma cię wynieść ze szkoły, wiedzieć, jak znaleźć odpowiedź na pytanie.
Otóż to, także jak po latach...
A przecież wtedy nie było internetu, po
nie
prostu,
było.
Gdzie by tylko cyk-cyki już mamy, prawda? Tak. Tylko trzeba się było naszukać, żeby znaleźć tę odpowiedź.
Tak, także po latach ja wróciłem do biologii i mam nadzieję, że może pani kiedyś usiądzie w wolnej chwili i wróci do liczb Harona, do mojej powieści. Bardzo bym chciał, bardzo bym sobie tego życzył.
I wrócę do matematyki. Mam taką myśl w tej chwili, że jeśli chodzi o moje pokolenie, to właśnie powrotem do szkoły są wnuki, kiedy zaczyna się przypominać różne rzeczy. Wczoraj moja wnuczka uświadomiła mi to, nie wiem, czy ja mogę taką prywatną historię u pana na podcaście opowiedzieć, ale myślę, że to jest też ciekawe dla pana słuchaczy. Otóż moja 4,5-letnia wnuczka wczoraj podeszła do mnie i mówi: babciu, a ty wiesz, jak jest po łacinie kot? Mówię, no nie wiem. No, a ja mówię, a skąd ty to wiesz? Felix Catus, ale skąd ty to wiesz? No bo w takiej bajce było i tam dziewczynka tłumaczyła, jak jest po łacinie kotek. Babciu, a co to jest po łacinie?
O proszę.
I teraz nastąpił ten problem. Jak 4,5-letniemu dziecku wytłumaczyć, co to jest łacina? Mm-hmm. Jakoś mi się udało, chyba zrozumiała. Tłumaczyłam jej o tym, że to taki język międzynarodowy, że jak powiesz taką nazwę, to będzie cię rozumiał człowiek po drugiej stronie świata, jeśli miał do czynienia z nazwą łacińską i że każde zwierzątko i każda roślinka ma taką nazwę. Tak? To jak jest pies? Od razu miałam egzamin z łaciny. No więc odbyła się lekcja łaciny, nauczyła się, jak jest pies, jak jest kot i jak jest wilk. I na tym się babci wiedza skończyła, ale pomyślałam sobie i pamięć różnych rzeczy jeszcze z liceum, bo ja w liceum miałam też łacinę. Pomyślałam sobie, no i to jest dla mnie przykład, że uczyć się można całe życie i że ja się teraz też mogę trochę rzeczy nauczyć przy okazji poznawania świata przez moje wnuki.
Tak, oczywiście, że tak jest i mam nadzieję, że dostrzeże pani po jakimś czasie walor w liczbach Harona polegające na tym, że tam jest po prostu bardzo ogólnie przedstawiona sytuacja, kiedy liczby mogą mówić coś o świecie. Istnieje tam pojęcie liczb szumiących. Te liczby szumiące są to takie układy, takie ciągi liczb, które się powtarzają, które coś prognozują i właściwie dalej nie trzeba nic wiedzieć. To są liczby, które zostały odkryte, które były szeroko dyskutowane przez matematyków. To one mają nam pokazać strukturę świata i to, co się wydarzy. Mają wartość prognostyczną, czyli mają sobie jakąś mistykę. I na tym poprzestańmy. Nie musi pani wiedzieć niczego więcej. I po tym moim wyjaśnieniu liczę na to w głębi ducha, że pani, taka moja czytelniczka długoletnia, która zna każdą moją powieść, większość moich powieści, że może pani do tych liczb Harona kiedyś wróci.
Okej, obiecuję.
Obiecuję pani, tak? Dziękuję.
Ale na koniec jeszcze musimy wrócić do demonomachii, bo to jest powód naszego spotkania. Ostatnie moje pytanie dotyczy przyszłych czytelników, no bo jeszcze książka czeka w tej chwili na odbiór. Liczy się pan z tym, bo wiem, że pan zawsze bardzo lubi kontakt z czytelnikami i lubi pan, jak panu tam znajdują różne rzeczy. Czy liczy pan się z tym, że ktoś coś znajdzie? Ja nie znalazłam żadnego błędu, ale może nie byłam aż tak dociekliwa, że ktoś coś może znaleźć, że tam się skręca w prawo, a nie w lewo, albo że... No,
oczywiście.
Nie tak wyglądało to 100 lat temu.
Oczywiście, liczę się z tym jak najbardziej. Jestem przygotowany na takie zarzuty. Kraków znam dobrze, wydaje mi się, ale jednak no, nie na tyle dobrze, żeby nie popełnić błędu. Zresztą tylko ten błędów nie popełnia, kto nie pracuje. Zatem na końcu zawsze mojego posłowia, każdego posłowia, bo każda moja powieść jest zaopatrzona w posłowie, na końcu tego posłowia proszę czytelników o zgłaszanie błędów, które znajdą. No, trochę tutaj ukręciłem sobie bić na samego siebie, bo bywa tak, że bardzo wielu czytelników znajduje ten sam błąd. A w tym sensie bić, że no, ja jestem człowiekiem, który odpisuje na każdy mail.
A przychodzi 100 maili z tym samym błędem?
Na przykład.
No tak.
Tak jest. Ale ja tutaj nie narzekam, odpisuję oczywiście każdemu. Nie mówię, że od razu, bo jestem trochę zajęty i to zwykle czasami na odpowiedź moją trzeba poczekać tydzień lub dwa, ale chyba góra dwa. W każdym razie odpisuję na wszystkie maile i na komentarze, które się ukazują pod moimi wpisami na Facebooku. Mhm. I tutaj, no oczywiście, patrioci lokalni, krakowscy, mogą powiedzieć, co ten wrocławianin tutaj chce, co się pcha z butami do naszego miasta, prawda? Jak on tutaj może opisywać to miasto, kiedy tutaj nie mieszka, kiedy nie oddycha tą atmosferą, kiedy tego miasta nie czuje? Odpowiedziałbym na takie pytania, takie ogólne zarzuty odpowiedziałbym, bo na szczegółowe oczywiście odpowiem, ustosunkuję się do nich, będą one z pewnością trafne, więc po prostu podziękuję i obiecam, że w kolejnym wydaniu lub do druku będą poprawione, ale gdyby się pojawił taki ogólny zarzut, co ten wrocławianin, jak on śmie tutaj wchodzić na nasze krakowskie poletko, no odpowiem, jestem profesjonalistą, piszę powieści, jeżeli mnie zainteresuje jakieś miejsce, to kto mi zabroni tam wejść? To przepraszam, no mam do tego prawo. Zatem będę tak robił. I jeżeli odkryję jakieś walory literackie w Zamościu, powiedzmy, albo w Lublinie, to też tam wejdę. Oczywiście wcześniej zapytawszy, na przykład jeżeli chodzi o Lublin, mojego kolegę Marcina Wrońskiego, który pisze powieści o Lublinie, czy nie będziemy mieli przeciwko temu. Zatem liczę się z tym, czekam na takie uwagi, nawet z pewną przyjemnością będę te uwagi rejestrował i wprowadzał, no bo dzięki takim uwagom po prostu powieść stanie się lepsza, będzie poprawiona i to jest bardzo dla mnie ważne, żeby każda powieść była lepsza, każdy dodruk był lepszy od swojego poprzednika, by tak rzec.
To chyba jest najlepsze podsumowanie naszej rozmowy.
Tak, rzeczywiście, żeby każdy dodruk, każde wydanie albo każda powieść była lepsza od swojej poprzedniczki, będę się starał. Dziękuję Pani bardzo za udział w mojej cyberaudycji. Dziękuję za rozmowę. Jak zwykle przedstawiła Pani bardzo interesujące, trafne pytania, które mnie zainspirowały, które pobudziły moją wyobraźnię. Bardzo Pani dziękuję.
To ja bardzo dziękuję, że mogłam gościć w Pana audycji.